Ludzie na plus.
Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną w studiu Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Organizacja Pożytku Publicznego. Patrycja Czawłytko, Anna Tates i Tomasz Keller. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś będziemy się trochę chwalić. Przede wszystkim, no nie powiem, że to nowe rzeczy, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o akumulatorze społecznym, o akcji, która pewnie już będzie za moment, czyli o wspieraniu pomysłów i projektów społeczeństwa, głównie młodzieży z tego, co ja widziałam, ale nie tylko, i o warsztatach, które macie w zanadrzu. Kto zaczyna? Ręka do góry. Tomasz. Tomasz się uśmiecha, drodzy państwo, do nas, więc akumulator społeczny.
Ja nie wiem, jak ja to robię, ale zawsze muszę być pierwszy. Czemu? Bo o akumulatorze mogę długo.
O młodzieży i o w ogóle mieszkańcach aktywnych, mieszkankach aktywnych Pomorza. Tam jest jeszcze sporo tematów związanych z taką aktywnością mocno oddalną i na terenach wiejskich i miejskich. Co tam by pani redaktor chciała usłyszeć?
No przede wszystkim, kto może, kiedy może. Skupiłabym się tu na naszym regionie chyba najbardziej, bo nie ukrywam, że to naszych mieszkańców chyba najbardziej interesuje. Czy taki zwykły Kowalski może wziąć udział i skorzystać z takiego akumulatora społecznego? Czym on jest przede wszystkim?
Tak, my właśnie liczymy na tych superbohaterów lokalnych, zwanych zwykłymi Kowalskimi. Bo to oni mają najfajniejsze pomysły i czasami najciekawsze spostrzeżenia, jeśli chodzi o potrzeby tutaj właśnie takie lokalne, mocno przy człowieku. Więc w pierwszym konkursie głównym, akumulator społeczny, do 4 kwietnia przyjmujemy wnioski, więc
tak już,
lala,
tak już,
że tak powiem.
Czasu niewiele.
Tak. Tak, z tego co widzę po...
Choć bywa, przepraszam, tak, że najlepsze pomysły przychodzą w ostatniej chwili.
Tak, bywa. Tak. Fajnie, żeby zdążyły się jeszcze osadzić w głowie i przelać na ten wniosek grantowy. Ale faktycznie często się tak zdarza, że rzutem na taśmę w ostatnim dniu naboru przychodzi jakiś fajny projekt pisany przez ludzi, którzy faktycznie czują potrzebę zrobienia czegoś dobrego.
Bo po tych świętach obudzą się i stwierdzą, że teraz czas na nowe, to może jednak.
Tak, nowy ja, nowy projekt, nowe spojrzenie, nowy oddech i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie jest coś takiego, że po świętach może być tak, że ludzie poczują troszeczkę więcej luzu i przestrzeni we własnych głowach na wymyślanie ciekawych przygód.
Tak, odpoczęli trochę, słuchajcie, nabrali dystansu, pospacerowali, dotlenili.
Serniczek dojedli, prawda?
No tak, to ja też myślę, że to jest taki dobry czas, żeby pokazać tą swoją lepszą, mocniejszą stronę. Przelać na papier trudno, pisze się te wnioski?
Nie. My staramy się od 2014 roku, już to jest dziesięciolecie w tym roku, obchodzimy. To staramy się zawsze, żeby to było jak najprostsze i mimo tego, że od 3 lat, powiedzmy, robimy drobną korektę we wniosku, drobniutką, bardziej edycyjną niż faktycznie jakąś taką zmianę merytoryczną, to naprawdę od 3 lat zastanawiamy się dość mocno, jak to jeszcze bardziej uprościć. Przepisy prawne jednak troszeczkę nam tu dają pewne ramy, w których musimy się zmieścić i póki co nie jesteśmy pewnych rzeczy w stanie przeskoczyć, ale
no tak.
Nasz wniosek uważam jest jednym z najprostszych w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o konkursy grantowe. Więc to nie jest coś, co ma zniechęcić albo wymęczyć osobę piszącą.
No tak, no bo często niestety zdarza się, że patrzymy na te druczki wszystkie, na tabelki, które trzeba wypełniać i myślimy sobie, nie, no właściwie to mi się nie chce.
U nas jest łatwo, nawet można zamiast opisu, który też jest dosyć skromny, bo tam jest ograniczenie znaków, to można wkleić film, czy link do filmu umieszczonego gdzieś na YouTubie, czy na Facebooku nawet. Przez taką formę też można aplikować. Do 5 minut, jeśli trwa, no to idealnie. I może zastąpić większą część opisu tak, we wniosku grantowym.
Jakie środki można na wymyślony przez siebie projekt
uzyskać? Do 6 000 zł w tym głównym konkursie akumulator społeczny. I co można w ramach tego zrobić? Wszystko, co się mieści w obszarach pożytku publicznego, czyli w tych 30 ponad obszarach, takich jak kultura, sport, pomoc społeczna, seniorzy, dzieci, cokolwiek byście tam państwo nie wymyślili, w zasadzie się zmieści. Mamy też takie proste prostsze jeszcze formularze wniosków do grantów, które kosztują nie więcej niż 1000 zł. I tutaj już troje mieszkańców w ogóle bez żadnej pomocy, wsparcia z zewnątrz może aplikować o takie drobne środki na jakieś fajne działanie. I wbrew pozorom takich wniosków jest całkiem sporo.
A podwórka, te, o których ja myślę, i ta aktywizacja dzieciaków na podwórkach była też z akumulatora, czy to był inny projekt?
Między innymi.
Okej. Okay. No właśnie.
Bo czyli u to nas jest tak, są drodzy... bardzo różne pomysły.
No tak, ale to właśnie między innymi, drodzy Państwo, aktywizacja dzieciaków w okresie letnim, też środki na to można było pozyskać i rzeczywiście wyciągnąć te, które nie wyjechały nigdzie na wakacje.
I my mamy jeszcze dwie inne kieszonki z kasą.
O proszę.
No, bo mamy taką fajną kieszonkę z kasą tylko dla młodzieży. I ta młodzież jest od... No niestety, to też jest nam narzucone, bo chcielibyśmy, żeby to była nawet dużo młodsza młodzież, ale od 15-29 lat,
taka, jeśli taka młodzież. Taka młodzież i młode dorosłe.
No tak. No, ja chciałem powiedzieć, że do 40 to młodzież.
Dziękuję.
Jeszcze. 45 nawet. A potem to już dorośli.
A potem to się przesuwa cały czas, ta granica.
Tak, i dorośli też fajni, ale my też mamy tak stricte dla młodzieży właśnie. I to 15-29 zostało niestety narzucone przez grantodawcę.
No dobrze, a o co oni mogą wnioskować? O pieniądze to z całą pewnością, ale
tak,
a
też
projekty?
Do 6 000 zł.
Do 6.
To, na projekty skierowane właśnie między innymi do młodzieży, ale nie tylko. Znaczy ta młodzież może zrobić cokolwiek fajnego jej przyjdzie do głowy.
Okay.
Także dla innych grup społecznych. Nie muszą się zamykać we własnym środowisku, ale tak dla przykładu, no to nasza Słupska Rada Młodzieżowa korzystała z tych środków w zeszłym roku.
Okay.
I się doposażyła między innymi w gadżety promocyjne, które dzięki którym są bardziej widoczni, jak są gdzieś na spotkaniach, na jakichś targach, konferencjach, to ich bardziej widać. I na przykład ucieszyłem się, ostatnio robili konferencję w Elektryku, na której miałem przyjemność, w której miałem przyjemność uczestniczyć i no i za mną, akurat tak usiadłem, że za mną stał baner finansowany z naszych środków. No to tak ładnie wyglądało też na scenie, więc
Tomasz
tak
Keller, baner za nim, no co, czegoś można chcieć więcej, drodzy Państwo.
Do szczęścia już tylko jakaś kawa, naprawdę.
No tak. Trzecia kieszonka?
Bo trzecia kieszonka jest skierowana do młodych organizacji pozarządowych. Młodych w znaczeniu takim, że działających nie dłużej niż 5 lat i posiadających budżety nie większe niż do 50 000 zł. I takie organizacje mogą pozyskać środki do 10 000 zł na siebie. Mogą zagrać stricte na siebie. Znaczy, te organizacje, no, wyszliśmy kiedyś z założenia, że młode organizacje na starcie mają trochę trudniej z doposażeniem się, z wyszkoleniem siebie, z podniesieniem własnych takich kwalifikacji, kompetencji
tak.
I wiedzy. No i my chcemy to ułatwić. I te skromne 10 000 zł często pomaga wystartować takiej organizacji, która się no, na początku zawsze boryka z brakiem środków, ludzi, wolontariuszy. No to tak. Są, początki są zawsze trudne. No a my to tak staramy się właśnie dać tą dyszkę na taki pierwszy dobry oddech.
No to jest bardzo dobra wiadomość, myślę. O tym, gdzie szukać, będziemy mówić na końcu, jakby podsumowując nasze spotkanie informacji. Patrycja, teraz patrzę na ciebie i tu młodzi.
Też się uśmiecham.
Też się uśmiecha Patrycja na nas, drodzy Państwo. Kiedy będzie ta cudowna akcja, wieczór dobroczynności i rozdawanie, że tak powiem, środków na projekty?
W tym roku nam się przekłada, bo dwie pierwsze edycje były na wiosnę, w kwietniu. W tym roku po wakacjach, czyli gdzieś we wrześniu, trochę planujemy...
Czyli tak przy okazji lecia, które będziecie...
Przed. W tym roku dużo imprez u nas. Wieczór dobroczynny, tak na razie sobie myślimy, że może 5 września, bo to jest Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, więc tak by nam się ładnie też to wpięło w ten dzień. Też trochę ze względu na wybory, które aktualnie mamy, na zajętość ludzi, na zajętość biznesu, że tak czujemy, że to może w tym roku nie jest dobry moment. Chcemy, żeby wszyscy byli skupieni na nas w tym dniu, na tym wieczorze dobroczynnym.
No tak.
Więc przez wakacje będziemy mieć czas, żeby pozapraszać gości i żeby się przygotować do tego ważnego dla nas wydarzenia.
A zbieracie już, że tak powiem, pomysły młodych ludzi na to, co chcieliby, żeby zostało dofinansowane?
Rozpoczęliśmy już nabór. Pomysły kształtują się w głowach, ale też powoli już do nas spływają. To też będzie taki chyba czas, który przedłużymy, bo pierwotnie ten nabór miał być do końca kwietnia, ale z racji tego, że wydarzenie zostanie przesunięte na jesień. To ten czas tego naboru również się wydłuży. W związku z tym, że część projektów, która już wpływała albo o których słyszeliśmy, miałaby zostać zrealizowana w okresie letnim, też musi zostać zmodyfikowana, więc telefony też dzwonią, co też jest super, bo to są i młodzi ludzie, i osoby dorosłe, i część osób też działająca w biznesie na rzecz innych społeczności lokalnych, także taki fajny, szeroki zasięg jest tych projektów, że z roku na rok przybywa tych osób, które widzą potencjał i w tym programie z tej strony, że warto w niego wejść, warto zainwestować i zrobić coś dobrego, ale też idzie taka fajna informacja w eter, że te projekty przynoszą coś dobrego dla społeczności i w ubiegłym roku tak się zadziało, że pocztą pantoflową w jednej ze szkół ta informacja się rozniosła, że chłopcy z jednej szkoły zrobili coś fenomenalnego i teraz kolejne szkoły, kolejna młodzież też się
pobudza
do działania.
Mówisz teraz o tych, w cudzysłowie, chuliganach, którzy wspierali osoby w kryzysie bezdomności.
Niesamowita metamorfoza w ogóle młodych ludzi. I to, co pozytywne, to, co fajne, że kolejne szkoły też chcą wziąć w tym udział.
Bo pomaganie jest cool, jak to mówi młodzież. Pomaganie jest fajne, drodzy państwo. Myślę, że każdemu z nas lepiej na duszy, to tak egoistycznie już patrząc i podchodząc do tematu, kiedy zrobimy coś dobrego dla drugiego człowieka. To nie są jedyne rzeczy, które wy robicie, oczywiście. Ja też wypatrzyłam na waszej stronie, że to są ciągle darmowe usługi księgowe dla słupskich organizacji pozarządowych. Jest szkoła rzecznictwa NGO. Ja w ogóle nie wiem, co to jest. W ogóle, to brzmi po prostu, słuchajcie.
To skomplikowane.
W ogóle słowo rzecznictwo jest trochę zaczarowane. Tak. Czym jest to rzecznictwo, nie? Tak się właśnie... Też zastanawialiśmy się podczas tej szkoły. Jest to szkoła, którą organizujemy w ramach projektu Wzmacniamy Europę Splotowymi Wartościami. Są to pieniądze z Komisji Europejskiej, bezpośrednio dawane organizacjom. W ogóle projekt jest ogólnopolski. My jesteśmy partnerem w tym projekcie i obejmujemy wsparciem 3 województwa. Województwo pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. I ta szkoła też jest realizowana w każdym z województw. I też długo się zastanawialiśmy, czy tą szkołę w naszym województwie tak przyciągnąć tutaj do Słupska, bo jakoś sobie myśleliśmy, no może zrobimy ją w Gdańsku, bo tam więcej ludzi. Okazuje się, że jeżeli produkt jest na tyle interesujący...
To ci z Gdańska też przyjadą.
To ci z Gdańska też okazuje się, że przyjechali do Słupska.
No właśnie.
Więc stwierdziliśmy, że będziemy promować Słupsk i nasze tutaj miasto i rzeczywiście ci ludzie przyjechali. No i przez 4 dni zastanawialiśmy się, właściwie 3 dni za nami, jeszcze jeden przed nami, zastanawialiśmy się, czym właśnie jest to rzecznictwo, jak my rozumiemy, kim jest rzecznik, rzeczniczka, jak powinny działać, czy powinny w ogóle organizacje działać rzeczniczo i dlaczego też tego nie robią. I chcieliśmy też, myśląc o tych warsztatach, żeby ludzie, którzy będą kończyli tą szkołę, nie tylko dostali od nas certyfikat, ale też, żeby wyszli z jakimś konkretem. Więc podeszliśmy do tego bardzo warsztatowo i każdy, kto ukończy szkołę, wyjdzie z takim swoim pomysłem, planem działania na jakieś to właśnie działanie rzecznicze. I te działania rzecznicze są totalnie różne. Też nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Czy ludzie będą chcieli iść w duże rzeczy, w takie zmiany systemowe, czyli zmiany ustaw, prawa ogólnie obowiązującego nas wszystkich, czy w jakieś totalnie lokalne sprawy. I jest właśnie różnie. Są rzeczy duże, są ludzie, którzy się interesują zmianami w edukacji, są ludzie, którzy chcą bardzo lokalnie stworzyć centrum organizacji pozarządowych, bo na przykład u nich nie ma i chcieliby, żeby też u nich był pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami. Także super. Rozstrzał jest bardzo szeroki, od małych lokalnych rzeczy po naprawdę duże. No tak, i myślimy, że będziemy na jesień powtarzać jeszcze raz tą szkołę, bo okazuje się, że jest duża potrzeba i że organizacje chcą się angażować. Trochę brakuje im wiedzy, trochę brakuje im narzędzi, no ale po to jest ta szkoła, żebyśmy sobie porozmawiali właśnie o tych sprawach.
A dlaczego nie ma rzeczników w organizacjach pozarządowych?
Są, jest ich niewielu, co prawda, ale są i coraz więcej organizacji zajmuje się takim rzecznictwem podręcznikowym, że tak powiem, bo są bardzo różne formy tego rzecznictwa. To często są duzi gracze, te małe organizacje, które chcą wejść w temat, myślą sobie, że jest bardzo duży, czy wysoki próg wejścia w ogóle w bycie w prowadzeniu działań rzeczniczych. Że to jest bardzo trudne, że to jest bardzo... długotrwały proces, taki angażujący ogromną część ich pracy codziennej, środków i mnóstwa narzędzi, których jeszcze nie do końca znają. Tak jak powiedziała Patrycja, to są bardzo często umiejętności, z którymi do tej pory się nie zderzali, a teraz, żeby zacząć nowe działanie w organizacji, muszą je nabyć. Natomiast okazuje się też po naszej szkole, czy na naszych szkoleniach, bardzo często, że ten próg wejścia wcale nie jest taki wysoki i że to rzecznictwo nie musi być wcale załatwiane na poziomie ministerstw, Komisji Europejskiej, czy jakichś takich high levelach ogólnie. Tylko, że bardzo często tutaj lokalnie mamy coś do załatwienia i to rzecznictwo możemy zacząć od takich bardzo małych rzeczy, bardzo drobnych, ale bardzo ważnych dla jakiejś grupy społecznej, która no, po prostu boryka się z jakimś kłopotem albo chce coś zmienić.
No tak.
I wcale nie trzeba do tego jakichś ogromnych środków. Wcale nie trzeba do tego bardzo często nakładów, które nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Bardzo często to jest tylko chęć i umiejętność wypowiadania się
właśnie, chciałam powiedzieć,
na przykład do mediów
kompetencje,
publicznych.
Tak, kompetencje miękkie tak zwane, które się posiada i które wbrew pozorom w życiu się przydają bardzo.
Duży nacisk kładziemy właśnie na tą komunikację, na to określenie pojęcia rzecznictwa.
Też widziałam, macie osobne warsztaty z komunikacji dodatkowo, więc rzeczywiście dajecie te możliwości i te kompetencje, że powtórzę raz jeszcze, które pozwalają na to, żeby się swobodniej poruszać w różnych obszarach i przestrzeniach. Warsztaty, oprócz tego jeszcze przed wami jakieś dodatkowe, mi zadzwoniło. Ja przyznam się, że Ania mnie zainspirowała do tego. Czy to jest to samo, o czym mówimy w tej chwili?
To, o czym rozmawiałyśmy, to akurat będą warsztaty w ramach tej szkoły rzecznictwa, żeby też wzmocnić te kompetencje, ale też pokazać ludziom, że są te możliwości, z których możecie skorzystać, że często prasa, często telewizja,
radio. Czyli te kompetencje miękkie.
Tak, to są często te nasze nośniki informacji, z których my możemy skorzystać, żeby ten temat nagłośnić, żeby o nim powiedzieć szerzej, podać pod dyskusję.
Tak, to jest jakby jedno, a drugie, ja też rozumiem chęć prowadzenia czy robienia tego typu warsztatów, bo bardzo często to onieśmiela ludzi i mikrofon, i kamera. Łatwiej jest coś napisać i przesłać notatkę do prasy, tak naprawdę. No ale to też wielokrotnie wybrzmiewało przy różnych wspólnych naszych spotkaniach, że często jest tak, że człowiek staje właśnie przed ludźmi z mediów i ma czarną plamę w głowie. I zaczyna się denerwować, ręce się pocą, a tak naprawdę ja zawsze powtarzam, że przecież wy stoicie naprzeciwko zwykłego człowieka.
Ale często tak jest, prawda? Że w ogóle sobie właśnie w głowie te koszmary nam narastają jakoś i poza kamerą ktoś, kto potrafi się fajnie, kompetentnie, zwięźle wypowiedzieć, przed mikrofonem, przed kamerą jest koniec.
Wyłącza mu się, tak. Znaczy ja w ogóle uważam i to też chciałabym, żeby wybrzmiało, że oczywiście super, że takie kompetencje u was są do zdobycia, ale to powinno wchodzić już do szkół podstawowych, myślę, do ta 7-8 klasa, to obowiązkowo.
Bardzo podobnie
średnia,
o tym myślimy.
Właśnie. I średnia szkoła to już w ogóle bezdyskusyjnie, tak naprawdę.
Retoryka, debaty oksfordzkie, każda okazja do tego, żeby otworzyć gębową i powiedzieć coś składnie.
Dokładnie,
To jest coś, z czym młodzi ludzie powinni się stykać od właśnie 7-8 klasy.
Zdania złożone, a nie tylko proste, wypowiadane, odpowiadanie.
Ale zgrabne zdania, które da się przekuć.
Ale też ta
w setkę
druga
radiową,
strona, czyli tak, czyli uczenie się zadawania pytań. Bo to też jest
argumentowanie.
Istotne. Argumentowanie. Bo często jest tak, że źle zadane pytanie powoduje, że nasz rozmówca odpowie na nie tak. Albo nie.
No tak, bo dostanie pytanie zamknięte.
I
tak
wtedy jest klops, tak, z którym nie jeden tak dziennikarz, radiowiec musi sobie
radzić. Może też będzie tak, że jak wyedukujemy nas dorosłych, że my sami będziemy tego świadomi, to też łatwiej będzie nam to przełożyć na ten język młodzieżowy i wprowadzić to w życie młodzieży. Dlatego też w projekcie tutaj pozarządówki, on jest skierowany dla słupskich organizacji pozarządowych, no w tym roku postawiliśmy na szkolenia właśnie typu tych kompetencji miękkich, typu komunikacja, jak komunikować, jak mówić, jak gestykulować, jak układać swoją pozycję ciała, żeby
wyrazić.
Także tutaj będzie komunikacja 12 kwietnia z Karolem Kotusiewiczem. Będzie też Marzena Śmigielska, niesamowity wulkan energii.
Coachem, tak.
Która i zakończymy ten cykl z szkoleniem z Agnieszką Dobosz, też takiego wypalenia zawodowego. Z takich chyba rzeczy, które
szkoł,
też...
czy też mentor, tak, drodzy państwo, Agnieszka Dobosz.
Które dotykają każdej branży i w organizacjach społecznych, organizacjach pozarządowych my też się z tym stykamy, także trzeba szukać ciągle możliwości samorozwoju.
No to jest, myślę, że samorozwój, czy poszerzenie własnej wiedzy i horyzontów bez względu na to, co się robi, w jakiej przestrzeni działa, jest niezbędny i konieczny. Czas nam się kończy niestety, więc teraz tak, gdzie szukać informacji na stronie internetowej?
No przede wszystkim strona CIO, główna baza wiedzy i nasz profil facebookowy.
Facebook, tak.
O akumulatorze społecznym zachęcam jeszcze dodatkowo zajrzeć na stronę akumulatorspołeczny.pl.
Po prostu.
Bez polskich znaków. Mhm. Tak jak mówię, my staramy się tam upraszczać. Tam jest jeszcze jedna fajna funkcjonalność, bo nasz akumulator ładuje, nie tylko daje tą energię, czy ładuje energię pomorzan, ale też ją zbiera. Tam jest taki fajny przycisk, który można kliknąć, doładuj akumulator i można też przelać nam drobne kwoty nawet, z których później finansujemy dodatkowe nowe projekty. Więc zachęcam do skorzystania. Nie tylko w formie biorców tej energii, ale też dawców tej energii do akumulatora społecznego.
No i 1,5% jeszcze do końca kwietnia.
Do końca kwietnia, jeszcze
więc
chwila.
Więc gdyby państwo mieli życzenie, nie mieli pomysłu na to, którą organizację pożytku publicznego wesprzeć,
to my chętnie.
CIO przyjmie, nie odmówi.
Tym bardziej, że nasze 1,5% jest przekazywane w całości na Słupski Fundusz Lokalny. Więc znowuż wspiera tą młodzież, działania sąsiedzkie. Także zachęcamy.
No i ja się do tego przyłączam, drodzy państwo, za dziś pięknie dziękuję. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Ludzie na plus.